Dzisiaj będę mówiła o czymś, co chyba jest trudne dla każdego z nas, czyli owocach godnych opamiętania.
Wow, jaki temat. Też tak sobie pomyślałam. Jedna z gorszych rzeczy, które może się zdarzyć. Ja całe życie byłam pojona tym, że jest coś takiego jak dary Ducha Świętego, tak? I to jest nam po prostu dane. Zgadzacie się z tym, tak? Czyli możemy to mieć i to jest nam dane, ale jest coś takiego jak owoce, a to niestety zależy od nas. Tak? I w zależności od kościoła, w którym byliśmy, w zależności od tego, w jakim miejscu byliśmy, no to mocniej lub twardziej lub szybciej musieliśmy te owoce wyciskać, tak? No i jak byliśmy dziećmi, tak, to wiele cioć i wujków przyczyniło się do tego, żebyśmy te owoce mocniej wyciskali w naszym życiu, tak? Bo jak to u dzieci, tam te owoce widać wyraźniej, tak? Albo, że tak powiem, wszystkim przeszkadzają, nie? Więc jeżeli przeszliśmy nasze chrześcijaństwo również przez takie już od młodości, od dzieciństwa, tak, w kościołach, to również okazało się, że dużo osób zadbało o to, żebyśmy te owoce w życiu mieli po prostu, tak, powiedzmy tak. Już nie mówiąc o tym, jak mieliśmy wymagających rodziców, oni też bardzo dbali o to, żebyśmy te owoce w naszym życiu mieli, tak, dobrego postępowania, godnego życia, godnego zachowania. I stąd jak słyszymy owoc, to wielu z nas po prostu trochę się to odbija czkawką, tak, bo myślą, owoce postępowania to jest coś, co oj, naprawdę trzeba to wyciskać, słuchajcie, szczególnie jak, że tak powiem, spotkamy się z innym człowiekiem, który również owocuje, to się okazuje, że bardzo często jest ten owoc wyciskany, czy my chcemy, czy nie chcemy i okazuje się jakąś śliwką, robaczywką, tak? Także mówiąc skrótowo, ale o tym będziemy mówić. I teraz zobaczcie, przeczytamy sobie Mateusza 7:18-20 i tam jest napisane, dobre drzewo nie może wydawać marnych owoców. A drzewo zepsute, dorodnych. Każde drzewo, które nie wydaje dorodnych owoców, wycina się i wrzuca do ognia. Rozpoznacie ich zatem po ich owocach. I wbrew pozorom ten fragment dotyczy nauczycieli i proroków, ale dotyczy też każdego z nas, bo jest powiedziane, że ze względu na wiek wielu z nas powinno już być nauczycielami, tak? Czyli jeżeli już jesteś osobą długo wierzącą, powinieneś już być nauczycielem dla wielu, powinieneś być prorokiem, powinieneś być jakąś częścią ciała, która jest tak zwaną częścią usługującą, tak? Czy to jest w kościele, czy to jest poza kościołem, tak? Czyli my wszyscy mamy dochodzić do dojrzałości, kiedy jesteśmy dojrzali, tak? Czyli apostołowie, prorocy, nauczyciele, pastorzy, oni mają prowadzić ciało do dojrzałości i to ciało ma dojrzewać i wchodzić w to miejsce, w którym oni dzisiaj są, tak? Także takie coś, taki wzrost, w którym obejmujemy jakieś swoje powołanie, jakieś przeznaczenie, które mamy. I oczywiście niekoniecznie musimy być powołani, przeznaczeni do działania w kościele, tak? Bo wtedy byśmy naprawdę mieli samych apostołów i samych proroków i samych nauczycieli. Pamiętam, kiedyś mieliśmy w naszej denominacji jeden taki kościół. Tak się lekko podśmiewaliśmy zawsze, bo przyjeżdżało ich zawsze 5 i każdy miał, jeden był apostołem, drugi prorokiem, trzeci nauczycielem i czwarty ewangelistą, nie? I my tak zawsze myśleliśmy, no to jest naprawdę taki ideał kościoła, nie? Że wszystkie dary w tym kościele są i jeszcze są jakby urealnione, tak? Że one razem, te dary się poruszają, nie? No, ale chyba nie o to jednak chodzi, żebyśmy porozdawali sobie dary, tylko chodzi o to, żebyśmy w tym funkcjonowali, tak? Żeby naprawdę nasze ciało jako kościół było budowane, ale również żebyśmy poszerzali królestwo, dlatego że te dary tak naprawdę nie są tylko do budowania ciała, ale również do poszerzania królestwa na zewnątrz, tak? No ale teraz przyjrzyjmy się temu, tak? Czyli jest wyraźnie powiedziane, że drzewo nie może wydawać marnych owoców, a drzewo zepsute dorodnych, każde drzewo, które nie wydaje dorodnych owoców, wycina się i wrzuca w ogień. Mamy również tutaj, możemy sobie przytoczyć również fragment Jezusa, tak, kiedy szedł i zobaczył drzewo figowe i to drzewo nie wydawało owoców, tak? I po prostu powiedział, jak to drzewo nie może wydawać owoców. No ale to nie był czas na wydawanie tych owoców, tak? A ono nie wydawało. No więc drzewo zostało przeklęte, tak, i uschło. Tak, i apostołowie się zdziwili, kiedy drugi raz szli, że to drzewo uschło. I tutaj mamy dużo takich fragmentów, które mówią o tym, że kiedy my nie wydajemy owoców, to jesteśmy tak jak drzewa, tak, na przykład obkładane gnojem i jeszcze, że powinniśmy się z tego cieszyć, bo dzięki temu wydamy owoc obfity. To są naprawdę bardzo trudne fragmenty i czasami, słuchajcie, mam wrażenie po takim jednym spotkaniu z Panem Jezusem, że my musimy się nauczyć mierzyć to wszystko taką miarą nieba, nie? Naszą ludzką miarą, bo jak ja już nawet mówię to, nie? To nie wzbudza, nie wiem, czy tylko we mnie, ale czy również w was, ale to we mnie nie wzbudza wcale jakiejś chęci.
lub jakichś takich pozytywnych odczuć, jakie to jest przyjemne, to wydawanie owoców, szczególnie jeżeli widzisz, że nie umiesz ich wydać. I słuchajcie, ja kiedyś rozmawiałam z Panem Jezusem właśnie na temat talentów, gdzieś to nawet umieściłam już i wygłosiłam chyba w Elblągu, ale zawsze sobie myślałam, że to jest taki trudny fragment, który mówi, że kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu będzie zabrane. Nie? Taki trudny, jak porównasz to z miłosierdziem Bożym, to coś tu nie gra, nie? No jak to jak nie masz, to jeszcze, to wiesz, to już Janosik był lepszy, tak? Czy jak się ten nazywał, ten taki, nie Don Kichot, nie, to nie Don Kichot był. O, Robin Hood, właśnie. Robin Hood był lepszy, tak? Bo zabierał tym, którzy mieli więcej, tak? A dawał tym, którzy mieli mniej. A my mamy w Piśmie Świętym napisane, że kto nie ma, temu będzie jeszcze zabrane. Takie to jest jakby bez miłosierdzia. I tak sobie rozmawiałam o tym z Panem Jezusem i on mi mówi, wiesz co, bo ty po prostu nie tą miarą mierzysz. Wiesz, ja mówię, jak to? Mówi, bo ty patrzysz ciągle miarą ziemską, twoim zrozumieniem ziemskim na pewne rzeczy. A ja mam inne zrozumienie, to jest totalnie inna miara, wiesz. I zaczął mi w pewnym momencie tłumaczyć, o co chodzi. Nie będę teraz wyjaśniać, to już wygłosiłam to w Elblągu, chcecie to posłuchajcie, jak nie, to na Perspektywie Nieba, taka kryptoreklama o wydawaniu owoców, tak, ale to są rzeczy, na które naprawdę możemy spojrzeć z takiej Bożej perspektywy. I podobnie sprawa dotyczy wydawania naszych owoców, o których tutaj dzisiaj mówię, że naprawdę, kiedy myślimy o wydawaniu owoców, powinniśmy na to spojrzeć z Bożej perspektywy, z Bożej strony. I widzisz, teraz popatrzmy na to, czy jesteś pewien, od tego zacznę. Tak naprawdę, czy jesteś tego pewien, jakie wydajesz owoce? Albo jakie owoce powinieneś wydać, tak? A może potrzebujesz mieć takie objawienie, by zobaczyć, co powinieneś tak naprawdę zobaczyć. Czyli mieć Bożą świadomość tego, co się dzieje, tak? Wiesz, ja nie wiem, czy wy zdajecie sobie z tego sprawę, że wielu z nas naprawdę nie funkcjonuje w takim dużym poziomie świadomości. Że my nie widzimy, co robimy. Tak? Że nie widzimy, jak po prostu się zachowujemy, czy jakie zachowania mamy, nie? Ja pamiętam kiedyś moja córa, była dużo młodsza, ona nie lubi, jak podaję jej przykładów, ale wyszła. Także wykorzystam. Pamiętam, jak była dużo młodsza, siedziała na spotkaniu i ja mówię, słuchaj, my byśmy chcieli z tatą, żebyś siedziała na spotkaniu. Wiesz, myśmy zawsze na mszach siedzieli, nigdy nam to nie przeszkadzało. Więc ona teraz ma takie zadanie, że siedzi i pilnuje, czy ja nie mówię na niej temat, tak? Także teraz nie ma jej, więc nie pilnuje, więc ja mogę mówić. Więc będę mówić, no i teraz kwestia jest taka, że ona sobie tak siedziała i wyszła do toalety, tak? Wyszła do toalety i wróciła do mnie i mówi do mnie, znaczy wyszła do toalety i wróciła na spotkanie już pod koniec kazania, nie? No więc ja pytam się mojej córki, kochanie, no przecież umówiłyśmy się, że siedzisz na spotkaniu. I ona mówi, oczywiście, mamo. Ja mówię, to gdzie ty poszłaś? I ona mówi, no byłam w toalecie, nie? I ja mówię, aha, ale kochanie, bo ja nie widziałam, żebyś ty siedziała na sali, no bo poszłam do toalety. Ja mówię, ale tyle czasu siedziałaś w toalecie. Ona mówi, nie, mamo. Po drodze, jak byłam w toalecie, to przypomniało mi się, że chce mi się pić. Więc poszłam do kawiarni. A w kawiarni siedzieli wujkowie. I wiesz, no i tak zaczęli do mnie rozmawiać, więc nie wypadało mi, żebym ich zostawiła, więc trochę z nimi porozmawiałam. I jeszcze kawa się robiła. I wiesz, tak wróciłam, no to trochę czasu minęło. Godzina. Nie? I ja tłumaczę mojej córce i mówię, wyobraź sobie, że wychodzisz z lekcji, idziesz do toalety i mówisz, pani, przepraszam, muszę wyjść do toalety. I idziesz do toalety, ale widzisz, że koledzy grają w ping-ponga, więc grasz z tymi kolegami w ping-ponga, nie? I przychodzi twoja pani, bo idzie z dziennikiem, bo właśnie skończyła lekcję i mówi, Ciesiułka, gdzie ty jesteś? Przecież nie ma cię na lekcji. On mówi, proszę panią, ale ja byłam w toalecie. A pani mówi, a co ping-pong ma wspólnego z toaletą? Nie, słuchajcie, moje dziecko wtedy mówi, no fakt. Teraz zrozumiałam. Ale widzisz, zobaczcie, ile my takich objawień mamy w naszej głowie. Czyli ile my takich przejść mamy w naszej głowie, które nam się wydaje, że coś robimy, tak? Co jest dobre, właściwe, a później się okazuje, że nie za każdym razem po prostu to innym służy. Tak? Nie wiem, czy rozumiecie ten przykład, ale pracowanie nad świadomością, nad myśleniem o tym, co my robimy, tak? Dlaczego my robimy, to jest naprawdę bardzo ważna rzecz, która pomaga nam w zrozumieniu, czy my te owoce wydajemy, czy nie. Ale jest do tego taka jedna rzecz bardzo potrzebna, czyli przyjście do Boga i wzięcie z tej Jego świadomości tego, co naprawdę się dookoła nas dzieje. Tak? Czy ktoś na tym miejscu kiedyś się z kimś pokłócił? Ale pamiętajcie, to jest wyznanie grzechów, także takie publiczne. No dobra. No ale jak to? Pozostali nie? To pozostali wstawać, będziemy modlić się o uwolnienie. Od kłamstwa, okej? Okay? Czyli mieliśmy takie, ja to mówię, że jak chcecie, to ja zapytam tak, czy ktoś z was na tym miejscu miał kiedyś z kimś innym intensywną relację? O, Zbyszek podniósł rękę, proszę bardzo, już. Czy intensywną relację mieliście, dobrze. Czyli taką relację, w której i wy, i on intensywnie się czuliście i już nie chcieliście się przez jakiś czas ze sobą spotykać. Jak byliście małżeństwem, to był problem, bo spaliście w jednym łóżku, tak? I byliście nawet gotowi się przenieść do innego łóżka. Tak intensywna była wasza relacja, tak? I bardzo często w takiej intensywnej relacji okazuje się, że dopiero następnego dnia zdajemy sobie sprawę, kurczę, trochę przegiałem. A następnego dnia zdajemy sobie sprawę, chyba jeszcze bardziej przegiałem. A następnego dnia myślimy, nie no, bez sensu. Przecież to ja rozpocząłem tą intensywną relację, tak? Czyli jeżeli my jesteśmy w obecności Pana Boga, pracujemy z Nim, to Pan Bóg pracuje w nas poprzez moc Ducha Świętego, który przekonuje nas o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie i pokazuje nam, co naprawdę w tej sytuacji się stało. I to też, słuchajcie, pokazuje, że w sytuacji, która jest dla nas bardzo trudna, bardzo intensywna i taka natychmiastowa, my bardzo często nie widzimy, tak? Bo przez nasze emocje mamy brak dostępu do tego, co się dzieje, co się naprawdę stało. Dopiero kiedy te emocje opadną i Duch Święty zacznie działać, tak, to my nagle zaczynamy rozkminiać tą sytuację i myślimy, a, czyli tak naprawdę ja nie wydałem owocu tak, jak powinienem wydać, tak? I to jest bardzo dobre, słuchajcie, i co jest ciekawe w psychologii, bo wiecie, że ja jestem też w drugim moim zawodzie psychologiem, jeżeli człowiek ma takie opamiętania w życiu, tak? Czyli po jakimś czasie takie refleksje nad życiem, czyli ma taką refleksję, kurczę, zrobiłem coś nie tak, powinienem coś tutaj zrobić, to znaczy, że jest zdrowy psychicznie. Nawet jak z opóźnieniem, słuchajcie. Natomiast jak nie ma takiej refleksji, czyli idzie w zaparte, że on absolutnie nic nie zrobił, że absolutnie już ten tekst pod tytułem widziały gały, co brały. Tak? Czyli jak mnie wziąłeś, to wiedziałeś, kim jestem. Ja kiedyś pracowałam z taką cudną kobietą. Jej mąż był liderem, także grzechy liderów możemy wyznawać, wiesz, byle nie własne. No, w każdym bądź razie pamiętam, że przyszła do mnie i mówi, ja nie mogę się dogadać z tym moim mężem. Jego ciągle w domu nie ma, ja zostaję sama z dziećmi, nie wiem, co mam zrobić. I ona mówi do mnie, kiedy ja mu mówię, że ty nie widzisz, czego ty robisz, ty zostawiasz mnie, zostawiasz dzieci, nie ma ciebie całymi dniami, dla mnie to jest trudne, to on się wkurza, że ja nie rozumiem służby pańskiej. I mówi do mnie w końcu tak, wiesz co, ja się modliłem o to i pomyślałam sobie, że ty powinnaś wiedzieć, że wiedziałaś, za kogo wychodzisz. I ona taka załamana i mówi do mnie, no to co ja mam teraz zrobić? No wszystkie narzędzia zostały mi z rąk wytrącone. No przecież wiedziałam, za kogo wychodzę, nie? I ja tak patrzę na nią i mówię, przepraszam cię, a jak długo wy jesteście małżeństwem? Ona mówi, no 21 lat. Ja mówię, aha, a jak braliście ślub, to co robił twój mąż? A on mówi, ona mówi, no był mechanikiem samochodowym. Ja mówię, aha, czyli mogłabyś mu powiedzieć, że wtedy, kiedy za niego wychodziłaś, wiedziałaś, kim jest. Czyli mechanikiem samochodowym, tak? I jej jakby, wiesz, powietrze zeszło. I myśli, aha, no dobrze, no to właściwie ja mogę dalej walczyć o to, żeby on się zachowywał jak ojciec rodziny, tak? A nie jak wielki usługujący, który od początku był wielkim usługującym w naszym życiu. I wiesz, i to jest uświadomienie, które powoduje, że ja zaczynam sprawy widzieć inaczej i zaczynam odpoczywać w tym, że być może nie jest tak, że ja jestem ciągle tym złym, tą złą żoną, która gdzieś nie tak coś robi i ciągle coś kleci. Być może to nie jest tak, że ja jako dorosłe dziecko jestem ciągle tą złą córką i coś robię nie tak. Tak? Tylko takie spotkanie mamy wtedy, kiedy pozwolimy Bogu pracować nad nami i nad naszym życiem. Więc widzisz, wydawanie owoców jest czymś, co w naszym życiu jest na pewno potrzebne, ale powinniśmy naprawdę zobaczyć, czy my te owoce wydajemy, czy nie. I widzisz, mamy taki fragment, który jeszcze będzie nas bardziej dołować. Najpierw nas zdołuje, później nas pocieszy, bo to się tak robi, tak? Tak samo jak w terapii, że odkrywasz najpierw u człowieka, ile ma problemów, a później mu pomagasz, nie? No i tak samo jest, jak to mówię, dobra, tego już nie będę cytować, bo to zbyt... No ale w każdym razie, mamy taki fragment, w którym Jezus, kiedy umierał na krzyżu, powiedział, Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
To jest bardzo trudny fragment, słuchajcie. Ja go studiowałam z lewej na prawą i w ogóle i pomyślałam sobie, że to jest bardzo trudny fragment, kiedy Jezus umiera i mówi, wybacz tym wszystkim ludziom, bo nie wiedzą, co czynią. I jak patrzę, o kim ten fragment jest, to on jest o tych, którzy go zabili, o tych, którzy go skazali i również o tych, którzy go opuścili. Tak? Czyli to jest fragment zarówno o uczonych w piśmie, oczywiście Rzymian sobie darujmy, no bo Rzymianie to niby ten zły rodzaj, tak? Ale to jest o tamtych, tak? To jest o uczonych w piśmie, to jest o kapłanach, tak? To jest o tych, którzy byli wtedy rozpoznawani jako jedni z najbardziej gorliwych i to jest o jego własnych uczniach, którzy go opuścili. Tak, którzy przy nim nie zostali. Ojcze, wybacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. I słuchaj, jak ja sobie czytam ten fragment, to ja naprawdę sobie myślę, że to jest fragment, który uczy nas o tym, że miłosierdzie naprawdę góruje nad sądem. Ja ostatnio, kiedy chodziłam i rozmawiałam z Jezusem, to pierwsza nasza rozmowa po takiej dłuższej przerwie to była rozmowa o miłosierdziu, której ja nie jestem gotowa jeszcze opowiedzieć, w ogóle nie wiem, czy będę gotowa ją opowiedzieć, ale w którym Jezus uczył mnie miłosierdzia. I ono było właśnie takie, że musisz wybaczyć wszystkim. Nawet tym, którzy wydaje ci się, że są mądrzejsi od siebie i powinni się tak nie zachowywać. I tutaj podam wam przykład, czyli widzisz ich na tym, do tego będę wracać, że wydają owoce, które no nie bardzo są owocami godnymi opamiętania, tak? Ale ty ich widzisz na tym, że oni takie owoce wydają i musisz powiedzieć tak jak Jezus, ojcze wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Słuchajcie, to jest jedna z trudniejszych rzeczy. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę. Bo wybaczyć takiemu młodemu gagatowi, tak, czyli swojemu dziecku, że coś zrobił, to tam, tak, ale wybaczyć temu, który jest liderem, wybaczyć temu, który jest nauczycielem, tak, wybaczyć temu, który jest rodzicem i nie powinien pewnych rzeczy robić, to jest, słuchajcie, to naprawdę wymaga po prostu wydawania owocu miłosierdzia, tak? Ale słuchajcie, Heidi Baker kiedyś powiedziała coś takiego, że kiedy miała jeździć do Europy Zachodniej i do Stanów, to po prostu w pewnym momencie zdała sobie z tego sprawę, że ona nienawidzi tam przyjeżdżać. I ona mówi, Boże, no po prostu ci, którzy naprawdę potrzebują pomocy, ci, którzy naprawdę potrzebują miłosierdzia, to są ludzie w Afryce. To są ci, którzy wiedzą, że to są ci, którzy są ubodzy w duchu. Oni mają naprawdę wielkie braki w poznaniu, wielkie braki w zrozumieniu. Oni nie rozumieją tyle rzeczy. A ci ludzie w Stanach, oni ciągle myślą, że wiedzą. Oni myślą, że wiedzą lepiej. Oni ci dadzą kupę rozwiązań, kupę rzeczy, które gdzieś tam mają. I oni zawsze wiedzą lepiej. Pamiętam, jak nasza Wiola, która pracowała u Heidi w szkole, kiedyś powiedziała, że wiesz, zawsze mamy problem, jak przyjeżdżają tutaj grupy studentów ze Stanów. Oni przyjeżdżają tam do tego naszego Mozambiku, patrzą na to wszystko, co się dzieje i zawsze mówią, wiesz co, wy macie tu złe rozwiązania. Powinniście zrobić to tak i tak. I tak jest lepiej. I Heidi mówi, jak ja jeżdżę po tych Stanach, to ja mam ciągle wrażenie, że ja mówię do ludzi, którzy w ogóle nie mają ochoty mnie słuchać. Którzy zawsze mówią, no ale ten mówi tak, ale to poznanie jest takie i którzy zawsze w różnych momentach wiedzą lepiej. I mówi, że rozmawiała o tym z Panem Jezusem. Rozmawiała o tym, że to nie jest dla niej dobre miejsce, żeby ona usługiwała. Że ona woli siedzieć w tym brudzie, smrodzie na piachu, bo tam naprawdę widzi, że dzieją się dzieła Boże. I mówi, przy spotkaniu z Jezusem, Jezus jej właśnie powiedział to, że musimy być miłosierni tam, gdzie wygląda, że ludzie tego miłosierdzia wcale nie potrzebują. Czyli dla tych, którzy mają więcej od nas. Dla tych, którzy więcej niż my obfitujemy. Tak? I powiedział jej, że ci są głodni i nawet o tym nie wiedzą. I mówi, że to było coś, co zmieniło kompletnie jej sposób myślenia. Że są ludzie, właśnie przez nieświadomość, która jest w nich, tak? Którzy nie wiedzą o tym, że oni nie wydają pewnych owoców. Dlatego, że poznanie, które mają, ilość ludzi, których nasłuchali się, ilość kaznodziei, których się nasłuchali, jest tak duża, że to poznanie powoduje, że oni mają świadomości tego, co naprawdę w nich się dzieje. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, że poznanie nadyma. Mamy taki fragment, który mówi poznanie nadyma. Jeżeli ono nadyma, to ono powoduje, że my możemy nie widzieć tego, że my robimy coś nie tak. Będziemy do tego fragmentu wracać, ale mamy taki fragment, wydaje mi się, że to jest w Efezjan, tak? O nieświadomości, która jest w ludziach niewierzących. Która powoduje, że zaślepia i oni nie widzą, co czynią. Ale słuchajcie, nie bądźmy próżni w naszym myśleniu. Nie myśl o tym, że nieświadomość, która jest w ludziach niewierzących, nas nie może dotknąć. Tak? Bo jest powiedziane, że mamy chodzić nie według modły ducha tego świata, który do tej pory działa w synach opornych. To mamy Rzymian pierwszy rozdział, tak? Więc jeżeli mamy, jest powiedziane, że mamy nie chodzić jak oni według modły ducha tego świata, to znaczy, że nieświadomość, która jest w nich, może również nas dotknąć. Tak? Czyli jeżeli mamy nie chodzić według modły ducha tego świata, to oznacza, że jesteśmy narażeni na to, że możemy nie widzieć rzeczy, które po prostu, z którymi w życiu się zmagamy. I teraz uwaga, znowu wyznanie grzechów będzie. I nie będzie to intensywna relacja. Czy ktoś z was, już po takim długim życiu z Panem Bogiem, odpowiadają ci, którzy żyją z Bogiem więcej niż 15 lat, czy zobaczyłeś coś w swoim życiu, aż się przeraziłeś, że mogłeś tego tyle lat nie widzieć i dopiero wtedy Bóg zaczął w twoim życiu nad tym pracować? Czyli po 15 latach zobaczyłeś, że masz jeszcze jakieś rzeczy do zmiany. Proszę bardzo. Wszystkich pozostałych znowu zapraszam do modlitwy o uwolnienie. Okej? Czyli jeżeli ty po 15 latach nie widzisz, że ciągle masz rzeczy do zmiany, to znaczy, że jakaś nieświadomość w tobie grasuje. I powinieneś tego grasownika pogonić. Tak? Dlatego, że kiedy my jesteśmy z Panem Bogiem, to prawda jest taka, że w pewnym cały czas zauważamy, że są jeszcze w naszym życiu jakieś rzeczy, które nie są owocem sprawiedliwości. Słuchajcie, i to jest dobre. Dlatego, że Bóg bardzo nas kocha, Jego miłość nas przemienia i Jego miłość nie zakłada tego, że my musimy być doskonali w momencie, kiedy się narodzimy na nowo. On powoduje, że my zmieniamy się coraz bardziej. Tak, że zwlekamy z siebie starego człowieka i jemu nie przeszkadza to, że ten, żeby z nami obcować, że ten stary człowiek ze swoimi jakby wadami ciągle nad nami jest. Tak, ciągle ma na nas wpływ. I to jest po prostu znowu następne zrozumienie tajemnicy Bożej. Jak to jest, że on nas może przyjmować, a jednocześnie po prostu może ścierpieć te nasze problemy. No nawet mój Boż taki nie jest. Przyjmuje mnie, ale nie może ścierpieć moich grzechów. Nie jest jak Bóg. A jak go brałam, to tak myślałam. Wiesz, kochane dziewczyny, jak macie tak jak ja, to pamiętajcie, powtarzajcie sobie, nie ożeniłam się z Panem Jezusem. Nie, to się wychodzi za mąż. Nie wyszłam za mąż za Pana Jezusa. Nie wyszłam za mąż za Pana Jezusa. I wtedy będzie wam łatwiej wydawać te owoce sprawiedliwości. Nie? Ale prawda jest taka, że tylko Jezus jest w stanie nas przyjąć takimi, jakimi jesteśmy i to naprawdę może dokonać w nas zmiany. No ale wracając do wydawania tych owoców, to słuchajcie, poprzeczka jest podniesiona bardzo wysoko, bo okazuje się, że te owoce opamiętania mamy wydawać, ale może być tak, że wiele czasu żyjemy, po prostu nie widząc, że pewne rzeczy są naszym problemem. Pamiętacie historię Boba Jonesa, którą wiele razy opowiadałam? Kiedy Bob Jones umierał pierwszy raz, bo można umierać kilka razy, wyobraźcie sobie, tak, to poszedł do nieba i Pan Bóg powiedział, że naprawdę po prostu dokonałeś cudnych rzeczy, służyłeś mi wiernie, wszystko robiłeś, tak? No ale jest jeszcze jedna rzecz, którą chyba musisz, mógłbyś jeszcze zrobić, gdybyś chciał. Ale tak naprawdę możesz już tu zostać. No więc Bob Jones bardzo się zainteresował, co to za jedna rzecz, której on się tam na ziemi nie nauczył. No i Bóg mówi do niego, nie nauczyłeś się kochać. Bob Jones mówi, no to w takim razie ja muszę wrócić na tą ziemię, żeby nauczyć się kochać. On już nie miał żony, już był w takim wieku dosyć podeszłym, tak, więc nie bardzo miał też ochotę wracać, bo on bardzo kochał żonę, ta żona mu umarła i później bardzo tym był przejęty, no ale postanowił wrócić. No i za jakiś czas dostał nową żonę, młodszą żonę, tak, i po prostu z tą żoną był i od razu dostał dzieci tej żony i wnuki tej żony i okazało się, że ta ilość ludzi do kochania, czyli do wydawania owoców miłości zwiększyła się, tak? I słuchajcie, i Bob Jones, kiedy drugi raz umarł, to umarł w dzień świętego Walentego. Tak jakby Bóg podkreślił, okej, okay, to nie było po dwóch latach, ja nie pamiętam, czy to było 15 lat, czy coś takiego, około tylu lat, tak? Czyli tyle mu zajęło nauczenia się wydawania owoców miłości, tak? Już w tym wieku. Więc tak naprawdę, jeżeli my idziemy za Panem Bogiem, poszurszamy się za Nim, to czasami On pewnych rzeczy w naszym życiu nie rusza, bo to jest bardzo trudne je ruszyć, bo my sami nie mamy do nich dostępu, tak je daleko pochowaliśmy, żeby naprawdę nie chcemy myśleć o tym, że je mamy. I ja pamiętam, jak byliśmy młodszym małżeństwem, bo teraz to już wiecie, nam 30 idzie, już ta pełnoletność dawno była, niedługo będzie ta 30, nigdy nie wiem kiedy. No ale w każdym bądź razie pamiętam, jak byliśmy młodszym małżeństwem, to mój mąż
Jak ja mówiłam, słuchaj, ja bym chciała, żeby tego nie było w tej sytuacji. To jest dla mnie takie niemiłe. Ja tego nie lubię. Mój mąż zawsze mi odpowiadał, wiem, jestem świnią. Ja tak po prostu, no to ja już nie chciałam z nim gadać, bo w sumie wcale mi nie zależało na tym, żeby on myślał o sobie, że jesteś świnią, nie? No ale kiedyś tak rozmawiam o tym sobie z Panem Bogiem i mówię, no nie mogę porozmawiać o żadnej sytuacji. Nie wiem, czy wy mężczyźni tak macie, czy to tylko mój mąż jest taki wyjątkowy, że jak coś nie tak zrobi, on jest takim bardzo człowiekiem prawym, który chciałby wszystko robić w prawy sposób. Naprawdę, ja to widzę po prostu w różnych dziedzinach jego życia, jaki mu to problem robi. Tak, ja to jestem takim innym człowiekiem. Ja po prostu dopiero jak coś zrobię, to zauważam, o, nie? Ale w jego wypadku on naprawdę cały czas się stara, żeby po prostu we wszystkim mieć pokój. We wszystkim to jest taki jakby jego taka, jak to powiedzieć, taki baner, nie? Co ja sobie bardzo cenię, ale co sprawia mu wiele trudności. Więc jak tylko nie umiał czegoś zrobić, to po prostu takie wielkie słowa wymyślał. Ja pamiętam, że w pewnym momencie, jak on tak mi powiedział, że wiem, jestem świnią i ja już nie wiedziałam, co mam powiedzieć, no bo co ja mu powiem w takim momencie. Tak sobie siedziałam i tak machałam sobie rączką i tak sobie myślałam, że jak ja mam mu odpowiedzieć. I w końcu powiedziałam, wiesz, kochanie, ale jaki ja mam biznes na tym, że ja jestem żoną świni? Czyli ja jestem też świnią, jak jestem żoną świni. I jego jakoś tak to rozbawiło, słuchajcie, i puściło, że on zobaczył, że ta sytuacja jest do wyjścia, tak? Że to jest do rozwiązania ta sytuacja. Więc my czasami w różnych naszych rzeczach, w których mamy jakieś takie doktryny czy jakieś rzeczy, w których uważamy, że to na pewno musimy zrobić i w tym zawalamy, czyli takich naszych świętych postanowieniach, że tego to ja nigdy nie zrobię, tak to ja nigdy nie postąpię, na dzieci to ja nigdy nie będę krzyczeć i w ogóle żonę to ja zawsze na rękach, tylko na rękach będę nosić. Później ona w ciąży, brzuch wielki, ty jej podnieść nie możesz, załamany po prostu. Nie, rozumiecie? Czyli to są takie sytuacje, w których my mamy takie różne przekonania, jak się powinno żyć. Tak? Ja zawsze będę dobrym człowiekiem. Będę wszystkich kochać i szanować. I już jesteś w tym kościele 15 lat, Zbyszku, tak? I zawsze ci się udaje, ale teraz do kościoła przyszły nowe osoby i była Ewka. Ewka Zbyszkowi nie da wszystkich kochać i szanować, bo tak mu zachodzi za skórę, że Zbyszek co nabożeństwo, jak się skończy, to musi pokutować za swoją złość do Ewki. O Jezu, Ewkę będziemy mieć, ale ta jest w porządku. Jeszcze do nas nie przyjdzie. A już tak szukałam takiego imienia, którego nie ma na tej sali. A ty też jesteś Ewa, no widzisz, Zbyszku. No, niesamowite, tak? Czyli my często mamy takie coś, że tutaj mamy te, wiesz, ciosy karate i katę i wszystko. I już tak się nauczyliśmy, jak tu działać, tak? I jak tutaj z tym wszystkim robić, żeby to się udało. Już musimy, wow, teraz to mój owoc jest prawdziwie trwały. I nagle wchodzi do kościoła ona i przestajesz wydawać trwały owoc, tak? Czyli są osoby, które nam w tym pomagają, ale to będę mówiła zaraz, bo to jest w ogóle bardzo fajny i śmieszny temat. Ale w każdym razie, czyli są rzeczy, które, o których potrzebie zmiany możemy nie mieć świadomości, tak? Czyli możemy nie widzieć, że w pewnych rzeczach jesteśmy sztywniakami, że te nasze zasady i prawa są w ogóle do bani. O kant stołu sobie je potuc. W tym zestawieniu, jakie one są. Albo, że ten nasz charyzmatyzm to nie jest żaden charyzmatyzm, tylko jakiś duszmatyzm. Tak? Czyli, że to w ogóle nic nie ma jedno z drugim wspólnego. Tak? Ale Pan Bóg nam tak pozwala. Tak pozwala w tym funkcjonować, aż dojdziemy do takiego momentu, że On może nas dotknąć i z nas to wyciągnąć. Tak? Dlatego, że kiedy Pan Bóg chce, żebyśmy wydawali owoce godne opamiętania, to nie chodzi o to, żeby nas zabić w tym samym czasie, żeby nas pognębić, żeby nas zniszczyć, żeby nam pokazać, jaką świnią jesteśmy. Ale po to, żeby to więcej nie przeszkadzało nam w życiu. Żeby to więcej nie powodowało, że naprawdę mamy dość naszego chrześcijańskiego życia. Okej? Czyli jeżeli my, dobra, to już przeszliśmy, pójdźmy dalej, żeby zdążyć przed czasem. Okej. Czyli możemy nie widzieć tego, że owoc, że nie wydajemy owoców, tak? Ale także możemy nie widzieć tego, jakie owoce powinniśmy wydawać, tak? I próbować zrobić coś, ale na swoich warunkach, tak? Czyli na przykład, będę wydawać owoce, ale tylko takie, jakie uważam, że powinienem wydawać. Znacie to skądś? Ja kiedyś wygłosiłam takie kazanie, nazywało się Ja. I to było kazanie o tym, jak ważne jest, żebyśmy rozumieli, kim jesteśmy. Tak, że to jest ważne, jacy jesteśmy, jakie mamy obdarowania, jakie mamy rzeczy.
Tak? I dalej uważam, że to jest bardzo ważne. Ale skończyłam głosić to kazanie, czyli to jest takie kazanie o poczuciu wartości. Jaką ty masz wartość, tak? Że musisz wiedzieć, kim jesteś, jakie masz poczucie wartości i tak dalej. Skończyłam to kazanie, zamknęłam notatki, pomyślałam sobie, ja przestałam w to wierzyć po tym kazaniu. Ja więcej nie wygłoszę tego kazania. Ale dlaczego? Dlatego, że uświadomiłam sobie, że jak będę myśleć o sobie i zapomnę o tym, że jest coś takiego jak służenie, jest coś takiego jak miłosierdzie, to ja zawsze będę wydawać owoce niegodne upamiętania, tylko owoce, które będą uwarunkowane tym, jakie ja będę chciała je wydać. Tak? I tutaj mamy ta kwestię na przykład płaszcza, tak? Albo kłasz. Pamiętacie, jest powiedziane, że jeżeli jak Izraelici żyli pod okupacją rzymską, tak, to jest powiedziane, jeżeli ktoś zażąda, żebyś dał mu płaszcz, daj mu dwa. Tak? Albo trzy. Jeżeli ktoś zażąda, czyli jeżeli ktoś zażąda, żebyś poszedł z nim jedną milę i z nim dwie mile. Tak? Dlaczego? Bo to była różnica pomiędzy tym, co on uważa, że ty powinieneś zrobić, a ponad miłosierdziem, tak? I my musimy zrozumieć, że znowu ta Boża miara jest zupełnie inną miarą, którą my mamy. Więc jeżeli Bóg mówi, że takie i takie owoce mamy wydawać, to my powinniśmy to znaleźć, a nie myśleć, że my myślimy, że takie owoce powinniśmy wydawać. Wiecie, jaka jest różnica pomiędzy tym, my myślimy, że coś trzeba zrobić, a Bóg myśli, że coś trzeba zrobić? Spora. Nie? Kiedy ja myślę, że ja już nie mam czasu i przerobu, żeby pewne rzeczy zrobić, to jest fakt wynikający z mojej doświadczenia, swojej cielesności i tego, jaka ja jestem. A tu się nagle okazuje, że Bóg mówi do mnie, halo, ale jeszcze bym chciał to, to i to. I ja myślę, to się w głowie w ogóle nie myśli, że można jeszcze robić te dwie rzeczy więcej. To nawet czas się tak nie pomnaża. A później myślę, że Bóg jest poza czasem. To może ja też będę poza czasem. I podobnie jest z wydawaniem owoców. Czasami nam się wydaje, że pewnych owoców to my naprawdę nie jesteśmy w stanie wydać. Macie takie coś? Jak całe życie na przykład jesteście takim ostrym człowiekiem i ktoś do was mówi, słuchaj, a... podam przykład naszego Zbyszka znowu. Taki dobry przykład, ale taki sprzed wieków, także mogę. Pamiętam, wiesz, Zbyszek jest takim bardzo konkretnym człowiekiem, takim żołnierzem, wiesz, modlicielem i w ogóle i tak dalej, wiesz, takim naprawdę. Nigdy byście go nie posądzili o miłosierdzie. I o miłość, żartuję, ale po prostu o taką delikatność i wrażliwość, nie? Znaczy ja bym go nie posądziła, dopóki nie widziałabym pewnej akcji. Byliśmy po prostu na wyjeździe liderów dawno temu, to chyba było 18 lat temu, bo tyle lat ma dziecko, o którym będę mówić. Pojechaliśmy na ten wyjazd liderów, Zbyszek tu modlił się, wiesz, tu, taki konkretny i w ogóle. No i okazało się, że jedna z mam, liderka, zaczęła rodzić nam na tym wyjeździe liderskim i zostało dziecko jej, którego wszyscy się bali. Bo to było dziecko takie bardzo, wiesz, wiedzące, czego chce. Nawet tą mamę trzymało w piaskownicy, wiesz, obok. Cudną mamę, która, wiesz, bardzo się poświęcała. I wszyscy tym dzieckiem bali się zająć. A ona wtedy chyba miała, nie wiem, roczek, nie, trzylatka, bo to różnica pomiędzy dziećmi, nie? Więc ona siedziała, wiesz, usiedliśmy wszyscy przy stole. I ona usiadła, a my wszyscy już nie wiedzieliśmy. Jedyną osobą, która w swojej wrażliwości i delikatności do niej podeszła, zaczęła z nią rozmawiać i okazało się, że dziecko pierwszy raz od 7 dni na tym obozie zjadło wszystkie ziemniaczki, kotleciki, wszystko, był właśnie wujek Zbyszek, który tak się nad nią pochylił, tak zaczął z nią rozmawiać, tak ją owinął wokół palca, że dziecko po prostu było przeszczęśliwe. I nagle okazało się, że Zbyszek ma tak wielką wrażliwość, że my wszyscy siedzieliśmy tak. Nie? Więc widzicie, są różne sytuacje, w których pewnie to dzięki Bogu tylko. Ale w każdym bądź razie to są takie momenty, które wyciągają z nas wrażliwość, której my sami w różnych momentach byśmy się nawet nie spodziewali. I które wyciągają z nas pewne umiejętności, tak? Bo te owoce to też są pewne umiejętności, tak? Takie miłosierdzie, takie pochylenie się nad kimś, którego byśmy się po sobie samych, bo ja nie mówię, że wiesz, ja sobie żartuję oczywiście, że ja bym po Zbyszku się tego nie spodziewała, tak? Ale chodzi o to, że to jest, wiesz, konkretny facet, który wie, czego chce. A to była mała dziewczynka, która kompletnie nie wiedziała, czego chce. No i ostatnią osobą, która by się mogła nią zająć, był po prostu, wiesz, zdyscyplinowany Zbyszek. Tak? I podobnie jest z nami, że Bóg pokazuje nam, że możemy wydawać takie owoce, które są nam w życiu potrzebne, a być może nie spodziewaliśmy się nawet, że takie rzeczy będą nam potrzebne. Tak? On mówi, to jest owoc, który ja chciałbym, żebyś jeszcze wydał. Tak? I teraz zobaczcie. I teraz w tym wszystkim, czyli czy wydajesz owoc, bo tak powinno się wydawać, bo inni to wydają, bo spinasz się i męczysz i umartwiasz i wydajesz, czy robisz pewne rzeczy, bo chrześcijanie je robić powinni, albo robisz je może na swoich warunkach, a może robisz je dlatego, że taki jest nakaz lidera. Być może powinieneś je robić dlatego, że to jest owoc, który powinieneś wydać. Czyli zobaczcie, my jesteśmy pełni pewnych programów, pewnych rzeczy, które powinny w naszym życiu być. Każdy z nas powinien się modlić całymi dniami. Pamiętam mój pierwszy pastor, kiedy powiedzieliśmy mu, czy my możemy chodzić do kina. To on nam nie odpowiedział, bo to był taki bardzo radykalny pastor. I on nam nie powiedział, jeszcze raz, żebyśmy wiedzieli, o kim, kto chodzi do kina. Znaczy chodził przed pandemią. Renata, podnoś rękę. Chodzi do kina, okej, dobra. Więc ten pastor, my go pytam, czy możemy chodzić do kina, czy to jest Boże, czy nie Boże. On powiedział, wiesz, jak chcesz, to możesz chodzić do kina, ale pamiętaj, że jest powiedziane, że my mamy wstawiać się i modlić dzień i noc. Jak masz coś poza dniem i nocą, to chodź sobie do tego kina. Wszystkim się odechciało chodzić do kina. Nie, ale ja nie mówię o tym, że tutaj jakiś owoc wydawaliśmy, ale my musimy rozumieć, że my jesteśmy też w pewnych nurtach, w pewnych rzeczach, w których wydaje nam się, że coś można, czegoś nie można, że coś powinniśmy robić. A tak naprawdę, jeżeli my chcemy wiedzieć, czy my nie wydajemy programowych owoców, jakichś kościelnych owoców, czy innych owoców, to my powinniśmy Pana Jezusa zapytać się. Panie Jezu, jakie owoce ja jeszcze w moim życiu potrzebuję? Oczywiście pewne sam zauważysz, zaraz ci pokażę jak, tak, że ich ci brakuje po prostu, tak, ale tak naprawdę my powinniśmy się zwrócić do Niego, ponieważ On zna nas całych i wie, czego nam w życiu brakuje. Co jeszcze powinniśmy zrobić? Pracowałam swojego czasu z pewnymi liderami, dawno temu i tak dalej, 100 lat temu i w ogóle. I pamiętam, że pracowałam z panią, tak, przerabialiśmy różne rzeczy i ją mąż ją tylko obserwował. Ją obserwował, po czym po pół roku powiedział, wiesz co, ja chyba też bym chciał takiego kogoś, jak ty masz, który by ze mną popracował. I ona się go pyta, no ale po co? Przecież ty jesteś w porządku, jesteś ułożony. Zawsze mówię, że ja się tak rozlewam, że to ja muszę coś ze sobą zrobić. On mówi, bo ja dopiero jak ty zacząłeś stawiać granice, to zobaczyłem, jak bardzo ja się rozlewam. Że czegoś mi brakuje, tak? Czyli jeżeli my zaczynamy zmianę w naszym życiu, zaczynamy wydawać w naszym życiu owoce, to inni bardzo często są zainspirowani do tego, żeby też ich życie się zmieniło, tak? Ale widzisz, czyli tak naprawdę świat może nam dawać łudę tysiąca rzeczy, które powinniśmy zrobić, tysiące spotkań i programów, które powinniśmy zrealizować, a może się okazać, że ciągle jesteśmy dalecy od życia Bożego, tak? Dlatego, że tylko realizujemy programy, rywalizujemy w pewnych rzeczach, tak? I słuchajcie, jest taki fragment, który mną zawsze potrząsa. Nie wiem jak wami, zaraz wam przeczytam i zobaczę, czy wami począśnie. Tak, ale jak czytam sobie ten fragment, w którym przychodzili różni ludzie do Jana, tak, ponieważ chcieli, ponieważ Jan głosił takie ostre kazania o potrzebie nawrócenia i przychodzili różni ludzie. I jest powiedziane tak, tych, którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów, Jan chrzcił w Jordanie, Mateusza 3:6-11 czytam. Tych, którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów, Jan chrzcił w Jordanie, a gdy zobaczyli, że wielu faryzeuszów i sadyceuszów przychodzi na chrzest, powiedział, wy pomioty żmii, oj. Czy ktoś wam doradził, aby uchodzić przed nadchodzącym gniewem? Jeśli tak, to wydajcie owoc godny upamiętania. Nie łudźcie się, że wam wystarczy mieć ojca Abrahama. Mówię wam, z tych kamieni Bóg może wzbudzić Abrahamowi dzieci. Topór dotknął już korzeni. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i rzucone w ogień. Ja, gdy chrzczę, zanurzam was w wodzie ze względu na opamiętanie. Za mną jednak idzie mocniejszy niż ja. Nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was będzie chrzcił, zanurzając w Duchu Świętym i ogniu. Słuchajcie, jak ja czytam ten fragment, za każdym razem jak czytam, to tak sobie myślę zawsze, na ile ja jestem tym faryzeuszem, który przychodzi, bo jest jakieś namaszczenie i wszyscy idą. Zobaczcie, ile razy my ulegamy, bo to jest prawdziwe namaszczenie, które zmieni nas wszystkich. Ile razy my ulegamy jakiemuś nowemu pobudzeniu, tak? Idziemy w tym kierunku. I ile razy możemy usłyszeć, tak jak faryzeusze od Jana, tutaj przychodzą ci, którzy są gotowi, żeby wyznać swoje grzechy. Ja pamiętam, słuchajcie, miałam takiego wykładowcę w szkole biblijnej, ojca szóstki dzieci, który pojechał kiedyś na przebudzenie Pensacoli. Na przebudzeniu Pensacoli wezwano tylko, to było takie przebudzenie, może je znacie, takie przebudzenie pokuty. Tam było bardzo dużo takiego właśnie poruszenia, kiedy ludzie pokutowali z miejsc swojego odstępstwa, z miejsc swojego nieżycia z Bogiem. No i on i w tej Pensacoli on pojechał, tak, był takim już wieloletnim nauczycielem szkoły biblijnej, deanem i tak dalej, tak. I słuchajcie, i tam były dwa wezwania. Jedno było dla tych, którzy są niewierzący, i drugie było dla tych, którzy są odstępcami. I on czuł takie poruszenie Boże, ale mówi, no ja? Gdzie mam wyjść? Nawrócony jestem, odstępcą nie jestem. Ale kiedy zbadał swoje serce przez Duchem Świętym, to zobaczył, że jest jeszcze kupę takich miejsc w jego życiu, że on owoców nie wydaje. Czyli, że jeszcze jest takich dużo miejsc w jego życiu, że po prostu, że nie jest człowiekiem, który po prostu naprawdę czyści swoje serce i jest przed Bogiem. I wyszedł, zryczał się cały, widział, jak Duch Święty działa w jego życiu, jak jego serce jest poruszone. I powiem wam jeszcze trudną, smutną dla mnie historię, ponieważ okazało się, że po 30 latach służby ten człowiek zostawił swoją żonę z szóstką dzieci. Ten człowiek, który przeżywał takie nawrócenia, zostawił żonę z szóstką dzieci, zostawił całą służbę i poszedł z kochanką, zaczął mieszkać w jednym mieście. Po prostu wszystko stracił. I wiesz, i dlatego ja myślę sobie, że my nigdy nie powinniśmy myśleć o tym, że jest jakiś koniec wydawaniu w naszym życiu owoców opamiętania. Że jest jakiś koniec, w którym my możemy po prostu nie być otwarci na to, żeby Boża świadomość w nas pracowała. Że jest jakiś koniec, w którym możemy powiedzieć Bogu, wiesz, ja już tyle wiem o Tobie, ja już mam takie doświadczenie Ciebie, że ja już naprawdę nie potrzebuję Ciebie więcej. Tak? Czyli tajemny plan nieprawości cały czas działa. Nasz nieprzyjaciel cały czas działa. Tylko my nie mamy być tymi, którzy ciągle patrzą i szukają w sobie grzechów i napinają się, żeby tylko wydać owoc. My mamy być tymi, którzy są w świadomości Bożej, którzy żyją w świadomości Bożej i mówią, Panie, masz dostęp do mnie cały czas. Ja wierzę, że Ty cały czas prostujesz moje drogi, że Ty cały czas po prostu jesteś ze mną. Słuchajcie, nie łudźcie się. Nie ma doskonałych ludzi, nie ma doskonałych małżeństw i nie ma doskonałych kościołów. I wszyscy drogowcy powiedzieli, amen, dziękuję bardzo. No, czyli rozumiecie, nie ma doskonałych miejsc dla nas. Są miejsca i ludzie, którzy są ciągle niedoskonali, a jedyną doskonałością, która jest w nich, jest Chrystus. Tak? I tylko kiedy my jesteśmy połączeni z Nim, my stanowimy doskonałość, bo jest powiedziane, że On jest pełnią wszystkiego. Kiedy my jesteśmy z Nim, to my jesteśmy z Nim pełnią wszystkiego. Bez Niego ciągle jesteśmy tą niedoskonałością i tak ma być. Ja pamiętam taki moment w moim życiu, kiedy naprawdę porobiłam jakieś nieprzyjemne rzeczy, złe rzeczy dla ludzi i później nie mogłam sobie tego darować. Już wam mówiłam to wiele razy, nie chcę mi się powracać do tego. Ale spotkanie z Panem Jezusem było dla mnie bardzo trudne, bo ja mu powiedziałam, że ja rezygnuję ze służby, nie będę mu służyć, bo jestem niedoskonała. I on mi powiedział, to ty miałaś plan, żeby mi służyć wtedy, jak będziesz doskonała? I ja tak, wiesz, zamarłam i myślę, no chyba tak. No chyba wszyscy, nie? Mamy taki plan. No wyobrażasz sobie to, że możesz być zły dla swoich dzieci, wrzeszczeć dla nie, być niemiły i być kaznodzieją? Bo ja nie. Ja miałam takich cudnych znajomych, słuchajcie, którzy po prostu, jeżeli się pokłócili ze sobą, to nigdy nie jedli kolacji. Wiecie dlaczego? Bo oni się zawsze modlili przed kolacją. A nie mogli się modlić, jak byli pokłóceni. No więc szli spać na głodniaka. I mówi, ale owoc tego był doskonały, bo po jakimś czasie przestali się kłócić wieczorem. W innych porach dnia jeszcze im się zdarzało, ale to ich tak naprawdę uwolniło do tego, żeby wydawać owoc doskonały. Tak? Bo stwierdzili, że szczególnie dla męża było to bardzo problematyczne, bo on nie lubił chodzić na głodniaka. Ale wiecie, zakon to zakon. Jak się go stworzy, trzeba go przestrzegać. Tak? No okej. Dobra, dlatego ja nie stwarzam żadnego zakonu w moim życiu. Jestem wolna. Okej, okay. Czyli zobaczcie, czyli jeżeli my, tak, jeżeli my przychodzimy do Jana, to my musimy rozumieć, że on będzie patrzył na nas jak na faryzeuszów, sadyceuszów, którzy przyszli, żeby się ochrzcić, bo, czyli wyszli do przodu, bo tak trzeba, a tak naprawdę wcale nasze serce nie jest gotowe na nawrócenie. Na nawrócenie. I wiecie co, ja wam powiem szczerze, że ja mam dość tych, troszeczkę tych kaznodziei, którzy mówią, musisz, ja pewnie też do nich w jakimś stopniu należy, musisz to zrobić, musisz to zrobić, musisz to zrobić i musisz to zrobić. Nie, że jak będziesz się modlił, robił to, to będziesz święty. Bo ja naprawdę znam ludzi, którzy robią to i wcale nie uważam ich za świętych. Rozumiecie? Ja myślę, że ta prawdziwa przemiana, to ona się odbywa zupełnie w innym miejscu. Nie przez system nakazów i zakazów, które musimy robić. Pismo Święte wyraźnie mówi o tym, tak, że zakon jest nam potrzebny. Ostatnio właśnie z mężem na spacerze w środku lasu prowadziliśmy dyskusję, bo ja mówiłam, że najważniejsza i najbardziej zmieniająca jest obecność Boża i to wam dzisiaj też powiem 60 już raz albo 100 już raz, że najbardziej nas zmienia, najbardziej powoduje, że jesteśmy innymi ludźmi, to jest obecność Boża, tak? Amen. A mój mąż mówił, no ale co? To słowo się nie liczy? No oczywiście, że się liczy. Oczywiście, że nawet zakon się liczy, bo jest powiedziane, że Jezus nie przyszedł zlikwidować zakonu, ale powinien go wypełnić. I niektórzy z nas myślą, że jak go wypełnił, to znaczy, że już koniec, że zakon dla nas jest nieważny. Czyli możemy żyć jak pies, ale być na nowo narodzeni? Nie. Zakon jest ciągle przewodnikiem, który nas prowadzi do Boga. Ale prawda jest taka, że powinniśmy przejść pod innego przewodnika, którym jest Duch Święty, tak? Bo Jezus powiedział, ja zostałem zabrany, żeby Duch Święty mógł być dany, bo On jest tym nauczycielem, który wprowadza was we wszelką prawdę, mówi wam różne rzeczy, wyjaśnia wam różne rzeczy. Czyli my już powinniśmy nie być pod opieką zakonu, tylko być pod opieką przewodnika. Ale prawda jest taka, że przewodnik nigdy nie przeczy zakonowi. Tak? Czyli ten, który jest naszym przewodnikiem, Duch Święty, on nigdy nie będzie przeczył temu, czym jest Słowo Boże i czym jest zakon. Tak? On będzie dodawał do tego. Dlatego mamy ten moment, kiedy Jezus mówi, uczono was, że nie możecie żyć z żoną bliźniego swego. A ja idę dalej i mówię, nie możecie jej pożądać. Uczono was, tak, że macie nie kraść. A ja idę dalej i mówię, że jest więcej, tak? Czyli on dokładał jeszcze inne rzeczy, ale mógł je dołożyć, dlatego że on je wypełnił, tak? Czyli mówił o miłosierdziu, który za każdym razem go góruje nad sądem. Ale zobaczcie, jak często my dla siebie nie jesteśmy miłosierni. Jak często po prostu, dobra, nie mogę teraz mówić, bo będę o tym mówić w ostatnim punkcie, w przedostatnim, ale jak często my o tym zapominamy w wydawaniu owoców, kiedy ktoś nas zrani, kiedy ktoś po prostu zrobi względem nas coś nie tak, jak często my wtedy zapominamy o wydawaniu owoców i pozwalamy sobie, aby ten nasz jęzor po prostu szedł na czeluście piekieł. I słuchajcie, mamy do tego absolutnie prawo, bo ten ktoś tak nas zranił. Ale nie jesteśmy już pod prawem. Jesteśmy pod łaską. Tak? Jesteśmy pod miłosierdziem. Więc jeżeli masz ten moment, w którym możesz wydać wyrok nad swoim bratem, to zatrzymaj palec, zastanów się, czy to jest owoc opamiętania, który powinieneś tutaj wydać w tym miejscu. Zobaczcie, jak dużo jest jeszcze tych rzeczy. Okej, ale idźmy dalej, tak? Czyli czy potrzebujemy wydawać owoce? Oczywiście, że potrzebujemy. I to jednoznacznie potrzebujemy wydawać owoce opamiętania. I to się nie zmieni. Ale potrzebujemy mieć świadomość tego życia Bożego w nas i świadomość tego, jakie te owoce mają być. Ale o tym już mówiłam, tak? I tutaj mamy ten Efezjan, o którym mówiłam, 4, 17, 19 i 21, 24. Tak więc mówię i nalegam w Panu, abyście już nie postępowali, jak postępują w poganie, w różności swoich, w próżnych swych dążeniach pokrętni, w swych pomysłach, dalece od życia Bożego, przez nieświadomość, która ich zaślepia i przez niewrażliwość ich serca. Wyzbyli się oni uczuć i chciwie gonią za rozpustą oraz wszelką nieczystością. I to dla was, którzy siedzą w uzdrowieniu wewnętrznym, to jest fajny fragment. Wyzbyli się uczuć, czyli zamrozili uczucia i przez to po prostu nie widzą, że są nieświadomi dalece od życia Bożego. Za każdym razem, jeżeli blokujesz swoje uczucia, że nie potrafisz się przyznać do uczuć, które masz w jakimś wydarzeniu, to blokujesz te uczucia, zamrażasz się i tracisz świadomość tego, żeby zobaczyć, co naprawdę się dzieje w tej sytuacji. Okej? I teraz zobaczmy dalej. Zamiast tego macie
Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczą zwodnicze żądze. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka stworzonego według Boga w sprawiedliwości, świętości i prawdy. Okay. Czyli co jest nam potrzebne, abyśmy wydawali ten owoc? Będę skracać. Okay. Ja powiem wam, i tutaj wrócę do początku mojego kazania. Całe życie naprawdę myślałam, że te dary, że dary to jest coś, co jest z łaski, a owoce to jest coś, co my musimy w naszym życiu wydać i po prostu nie ma bata, tak? I bardzo często, słuchajcie, ja widzę to w ten sposób, że dzieci patrzą na swoich rodziców i patrzą, że nie mają owoców. Liderzy patrzą na swoich ludzi, jak ja na was, i myślę sobie, kurka wodna, gdzie te owoce, czemu oni mi się nie zmieniają, albo czemu mi się tak wolno zmieniają. Wy patrzycie na mnie i mówicie, ile czasu jeszcze ona będzie miała takie owoce w sobie, no mogłaby się już opamiętać, tak? Małżonka patrzy na małżonka i mówi, no on już jest zmienny, to jest po prostu kicha. Przyjaciółka patrzy na przyjaciółkę i myśli sobie, nie, no to po prostu to jest taka dziecinada, to jej zachowanie, no trudno, trzeba ją taką kochać, ale ile jeszcze to wytrzymam, tak? I w końcu nauczyciel patrzy na ucznia i myśli sobie, tyle od niego łożę, tyle się staram, żeby on w końcu zrozumiał te Boże rzeczy, a on nic. Tak? A uczeń patrzy na nauczyciela i mówi, tak chciałem, żeby on mi dał szansę. A on ciągle tej szansy po prostu nam nie daje. Więc widzicie, w każdych tych momentach my możemy zobaczyć, że większość z nas może być załamanych, sfrustrowanych, zniechęconych chrześcijanami i tym, jak bardzo mało owocu oni wydają. I wiesz, już nie mówiąc o tych tekstach, o kościołach. Ja mówię, jak ja już kolejny raz usłyszę z kazalnicy gdzieś po prostu, jakie to mamy religijne kościoły w Polsce i w świecie i w ogóle, no to słuchajcie, to wiesz co, to ja sobie myślę, ludzie, po prostu poczytajcie list do kościołów w objawieniach. Tam po prostu jest napisane o różnych kościołach, jest pokazane, co każdemu kościołowi brakuje. I co ma? Tam nie jest napisane, że te wszystkie, które są wymienione, są złe i tylko jeden, ten efeski, jest dobry, bo on walczył sprawiedliwie, no tylko o tej pierwszej miłości zapomniał. Ale wszystkie pozostały to do bani. Tam jest napisane, że są kościoły, które są przyczółkami, że są kościoły, które właśnie walczą, ale zapominają o pierwszej miłości. Są takie, takie i takie. Tak, Kościół to jest Boża oblubienica i powinniśmy w końcu nauczyć się ją kochać, a nie ciągle osądzać. Wyobrażasz sobie, że siedzisz tutaj, to będzie miał, o, najbliższy ślub będziemy tutaj mieli, tak? Tam nie wiem już kiedy, bo on się tak przesuwa w tył i w przód i tak w ogóle, no ale będziemy go mieli, tak? I teraz wszyscy przyjdziemy do panny młodej i powiemy jej, co myślimy o jej stroju. Co wy na to? No bo wiesz, ja to myślę, że lepiej byś wyglądała z gołymi plecami. A druga powie, wiesz, no ale chyba za duży dekolt masz, bo tutaj tak, wiesz, to nie wypada w kościele. Później na imprezę możesz sobie nałożyć taką sukienkę. Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest dobrze, Kasiu, żebyś w różu była. Bo wiesz, no ale w bieli też chyba nie możesz być, tak? Bo, no bo to, wiesz, i rozumiecie, i tysiące rzeczy, jak ta osoba powinna się zachowywać. I to jest kwestia, niestety, punkt widzenia zawsze zależy od punktu siedzenia. Naprawdę po prostu my przychodzimy do kogoś i ja naprawdę uwielbiam to, jak przychodzą do nas ludzie i mówią nam, jak mamy kierować Kościół. To jest naprawdę świetnie. Tak samo jak pacjent mi mówi, jak mam go prowadzić w terapii. Ja mu mówię, że nawet jak mnie pokieruje bardzo dobrze, to ja mu płacić za to nie będę. Tylko dalej pozostaje to samo, że to on płaci mnie za terapię. Nie? Rozumiecie, że my mamy tysiące pomysłów i tysiące rzeczy, jak powinno coś wyglądać i również tysiące pomysłów i tysiące rzeczy, jak ktoś powinien wzrastać w kościele. Ja mam naprawdę na ciebie tyle pomysłów, że mi umrzesz, zanim je wszystkie zrealizuję. Nie? I podobnie jest z małżeństwami. Patrzymy jakieś małżeństwo i patrzymy na nie z zewnątrz i myślimy, jak oni by to rozwiązali, to naprawdę ten problem ich w życiu by się skończył. Ostatnio dostałam któryś z kolei list cudnej kobiety, pozdrawiam cię kochana, kiedyś ci na niego odpiszę, na temat właśnie tego, czy powinniśmy brać ślub z niewierzącymi czy z wierzącymi. I naprawdę list był ciekawy, trzeba go zanalizować i zrobić. Napisałam do kilku pastorów, wszyscy im powiedzieli, wiesz co, i za nie teraz. I ja w końcu powiedziałam, no dobra, ja odpiszę, ale ja mam doświadczenie z pracy z ludźmi, którzy są małżeństwami wierzącymi i niewierzącymi i jednoznacznie mogę powiedzieć, że sorry, ale jest jednak łatwiej z człowiekiem wierzącym. Rozumiecie? Czyli to są takie podstawowe rzeczy, które gdzieś nam wiszą i kiedy my się z nimi... Czy ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, my to jesteśmy takim fatalnym małżeństwem, ale tamto małżeństwo to jest po prostu takie małżeństwo. A ja sobie myślę, kurka wodna, ja mam ich 3 lata już w terapii. Rozumiecie? Czyli my zewnętrzne sprzedajemy takie, jakie ono jest, a okazuje się, że we wnętrzu jest jeszcze mnóstwo rzeczy, które powinno się zmienić. Tak? Mnóstwo rzeczy, które powinno wyglądać inaczej. W kościele jest mnóstwo rzeczy, które mogłoby się zmienić. Mój mąż ciągle je widzi. Na przykład kiedyś byliśmy w takim fajnym kościele, który ja bardzo lubiłam, ale nie wszyscy lubiliśmy, w kinie. I tam mieliśmy krzesła przyśrubowane do podłogi. Mój mąż bardzo uwielbia porządek. Teraz nasz zespół od robienia wideo po prostu Marka uwalnia na żywca z tego, bo on lubi tak prosto ułożone krzesła. Więc jak tu się przeprowadziliśmy, nie mieliśmy jeszcze wideo, czyli jak się to tam nazywa, streamingów, tak? No to mój mąż zawsze przychodził i ustawiał te krzesła. I ja już wiedziałam, że jak on będzie i ja jestem wcześniej i poustawiam krzesła, to nic nie znaczy. Bo moja prosta to jest nie jego prosta, nie? I dopiero Pan Bóg zadziałał w jego owocach upamiętania przez naszą służbę streamingu, która tak zniekształciła obraz równości w tym kościele z krzesłami, że Marek został uzdrowiony, po prostu się nie zabiera za krzesła. Więc Pan używa różnych rzeczy do naszych owoców upamiętania, tak? No ale teraz już, żeby było poważniej, tak, to powiem Wam 3 punkty na koniec, które są to bardzo ważne, tak? Pominę pół kazania, a co tam, tak? Mamy 2 największe przykazania, które tak naprawdę pomagają nam wydawać owoce i które są lustrami, w których musimy się przyglądać, kiedy te owoce będą. Teraz będzie taka piguła, żeby powiedzieć szybko i mocno i krótko, tak? Ale jeszcze będzie historia, bo historię muszę powiedzieć, bo jest przepiękna. No, ale mamy 2 przykazania, które tak naprawdę najważniejszymi przykazaniami zawsze są określane i które nam pomagają wydawać owoce opamiętania. Wiecie, jakie jest pierwsze i najważniejsze przykazanie? No nic się nie zmieniło, to jest dalej to samo przykazanie. Co tam mruczycie? Zapomnieliście? Zostaliście protestantami i przykazań już nie macie? Kochaj Pana Boga swego. Tak, z całego swojego serca, całą swoją duszą, całym swoim umysłem. To jest pierwsze i największe przykazanie. A drugie ważne to jest kochaj siebie samego jak bliźniego. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego, tak? I te 2 przykazania są najważniejszymi przykazaniami, o których Jezus mówi, tak? Że to są najważniejsze przykazania. To są najważniejsze przykazania w Starym Testamencie, abyśmy w tych przykazaniach żyli, tak? Więc jeżeli my w tych przykazaniach się przeglądamy, to my wydajemy owoce, bo my nie mamy szans ich wydawać, wiesz? I co jest ciekawe, zobaczcie. Kiedyś spotkałam się z Jezusem całkiem niedawno, bujałam sobie nogami, siedziałam obok Niego i On mówi do mnie, to jest takie dziwne, że kiedy ludzie przychodzą do mnie, to pierwsze co chcą, to chcą tego, żeby nas, to szukają, co złego zrobiłaś, co złego zrobili, w czym muszą się zmienić, jak muszą się skorygować. Ja tak siedzę obok Niego i myślę sobie, to tak jak ja. Bo moje spotkanie z Jezusem polegają na tym, że On mi mówi, że jest super, że jest świetnie, że się cieszę, że z Nim jestem. I ja myślę sobie, ciekawe, kiedy mi w końcu powie, co zrobiłam źle. I słuchajcie, co spotkanie przez kilka miesięcy był ta sama rzecz, że siedzę sobie z Jezusem, rozmawiam z Nim i On mi mówi o tym, a ja myślę, no ciekawe, kiedy przejdzie do konsensusu. I w końcu tutaj, w tym miejscu On mi mówi, że to jest takie ciekawe, że ludzie, kiedy oni przychodzą do Niego, pierwsze co robią, to oczekują tego, że On będzie ich oczyszczał i mówił, jakie grzechy mają w swoim życiu. No ja tak słuchałam. Myślę, że słyszał moje myśli, więc nic nie mówił z tego stresu. I On w końcu do mnie mówi, przecież najważniejsze jest przyjęcie. I to jest to, co mówi pierwsze przykazanie, że kiedy my kochamy Pana Boga swego, jesteśmy z Nim, kiedy my jesteśmy zakochani, to my po prostu się zmieniamy. I tu nie trzeba żadnego napięcia, żadnej produkcji, żadnych rzeczy. My po prostu jesteśmy innymi ludźmi przez miłość, która nas dotyka. Przez miłość, która nas ogarnia. My po prostu się zmieniamy, przebywając z Nim. Jak my zakochujemy się, to się po prostu zmieniamy. Tylko problem polega na tym, nie wiem jak w waszych małżeństwach, ale że ta miłość lubi wygasać. I dlatego powinniśmy dbać o to, żeby ta miłość była cały czas duża. Tak? I dlatego w liście, w Apokalipsie do Efezjan jest napisane, do listu w Efezie jest napisane, walczyłeś, robiłeś tyle rzeczy, starałeś się dla mojego królestwa, ale mam ci jedną rzecz za złe, że zapomniałeś o pierwszej miłości. Więc jeżeli w swoim małżeństwie nie będziesz pielęgnować pierwszej miłości, to nieświadomość zacznie ogarniać twoje życie. I w pewnym momencie zobaczysz, że żyjecie jak dwoje partnerów z waszymi dziećmi. W partnerstwie wychowania dzieci, w partnerstwie chodzenia do kościoła w niedzielę, tak? I nagle okazuje się, że się rozjedziecie. Ale jeżeli ta miłość jest pielęgnowana, to okazuje się, że jest bardzo prostym wydawać owoc z tym związany. Tak, jeżeli jesteśmy blisko z Nim. Ale słuchajcie, tu jest jeszcze bardzo ważna rzecz, która mi cały czas przychodzi do głowy, bo rozmawiam z którymś z kolei człowiekiem i z którymś z kolei człowiekiem i to wraca. Pamiętajcie o tym, że jest coś takiego jak religijność, duchowość nieosobowa i duchowość osobowa. Czym one się różnią? Duchowość osobowa polega na tym, że ja się spotykam z osobą. Taka prosta rzecz, tak? Czyli ja mam cały czas relację z Jezusem. Duchowość nieosobowa polega na tym, że ja słucham o osobie, że ja chodzę na mszę, tak? U katolików to jest bardzo wyraźnie rozróżnione. Duchowość nieosobowa ma prowadzić do duchowości osobowej. Tak? Czyli oni dlatego mają różne rytuały, różne spotkania, bo to ma ich doprowadzić do tego, że oni zaczną szukać po prostu Boga. I obcować z Nim jak z osobą. A jak to jest w protestantyzmie? Ano, my bardzo często żyjemy w duchowości nieosobowej, czyli przychodzimy do kościoła, nawet modlimy się co rano, nawet czytamy Biblię, ale nie przychodzi nam do głowy, że to jest ciągle duchowość nieosobowa. I słuchajcie, człowiek, o którym powiedział Bóg, czy widziałeś mojego syna, mojego sługę, kogo, pamiętacie? Joba. On się nim chwalił, powiedział, zobacz jaki on jest niesamowity. Tak? Po tym, jak przeszedł przez różne trudności, przez naprawdę no, fatalne rzeczy, przez śmierć, przez choroby, tak? On zwątpił w Boga. I zaczął mówić rzeczy nieprawdziwe o Bogu. Ten, o którym Bóg powiedział, czy widziałeś mojego sługę Joba, jaki on jest świetny. Co to była? Słuchajcie, to była duchowość nieosobowa. Dlaczego? Bo kiedy spotkał się Bóg, czyli Bóg go wezwał i powiedział... Chodź, spotkamy się. Byłaś przy stworzeniu, widziałeś, jak rzeki się rozchodziły, jak tu były lądy, tu było to, jak stworzyłem zwierzęta, widziałeś to? I Job się zatrzymał i mówi, Boże, ja tylko ze słyszenia Cię znałem. Więc owocem, który my powinniśmy wydać, to, żeby zobaczyć w naszym życiu, czy my jesteśmy blisko z miłością, czy my tylko słuchamy o miłości i czy my tylko napełniamy się ze słów innego, żeby nie było tak, że było powiedziane, prorokowałem w Twoim imieniu, tak? Wyganiałem demony w Twoim imieniu, a Jezus powiedział, ale ja Cię nie znam. Tak? Możesz być nawet codziennie w kościele, możesz sobie 4 szkoły biblijne skończyć, ale prawda jest taka, że czy ty masz w sobie ten owoc spotykania się z Nim i bycia z Nim, czy go nie masz? To Ty wiesz tylko. Lub prorok, który Ci powie, że potrzebujesz spotkać się z Bogiem, a ty myślisz, no przecież ja cały czas z Nim jestem, tak? Czyli słuchajcie, ta miłość, pierwsza miłość, to pielęgnowanie pierwszej miłości, to nie jest pielęgnowanie słuchania o pierwszej miłości, to nie jest pielęgnowanie myślenia o pierwszej miłości, to nie jest pielęgnowanie modlitwy do pierwszej miłości, to nie jest pielęgnowanie wstawiennictwa do pierwszej miłości, to jest bycie z pierwszą miłością, tak? Dobra, ale kiedy ja, i tutaj powiem wam krótką historię i powiem krótko 2-3 punkty. Słyszałam historię człowieka, który był kiedyś takim hulaką. Takim, wiecie, za kapiorem i w ogóle cudni ludzie, naprawdę. Pracuję z niektórymi takimi, zachwycam się zawsze łaską Bożą nad ich przemianą. Naprawdę jest to niesamowite. No ale ten człowiek był takim hulaką, który, wiecie, w barze bardzo często z chłopakami toczył takie boje, kto więcej wypije i nie padnie pod stół, tak? Także we wszystkim zwyciężał, zawsze tyle umiał wypić, że ostatni padał pod tym stołem, czyli ciągle brał udział w takich różnych, wiesz, napieści, na to i w ogóle. No ale słuchał gdzieś w telewizji takiego kaznodziei, który mówił o nawróceniu, nawrócił się tak porządnie, wiesz, i stwierdził, że ponieważ był katolikiem, to nawrócił się tak, wiesz, ostro i stwierdził, że teraz to on pójdzie tak Panu Bogu służyć tak radykalnie do końca. I zgłosił się do takiego zakonu kontemplacyjnego, templariuszy to nie ten wiek. W każdym razie ludzi, którzy naprawdę żyli latami postu, niejedzenia, wiecie, do templariuszy to w innym wieku. I po prostu, dlaczego? Bo to była bardzo ostra reguła odcięcia się od cielesności.
Tak, i takiego szukania duchowości, taki wiesz, taki po trupach, twoje ciało ukrzyżowane, a tylko duch dla Chrystusa. I on szukał takiego radykalizmu w sobie. Słuchajcie, poszedł do tego zakonu i okazało się, że no tam, jak to posty, tam były posty, wiesz, na półrocze, tu 40 dni, tam 60 dni. No więc był taki post przed Wielkanocą, tak? I on w tym poście pościł tak naprawdę radykalnie tylko o wodzie. No ale się okazało, że w społeczności, gdzie tam było tych 30 braci, tak? No niektórzy z nich wysiedli, czyli tam podjadali chlebek, bo wiesz, bo po prostu mieli problemy z żołądkiem, już byli latami zmęczeni tym życiem postu, tak? Bo już, no po prostu już wiesz, wiekowi byli, mieli 50 lat, tak? Albo 70. Niektórzy po prostu okazało się, że się rozchorowali, no bo tam ogrzewania nie było jakiegoś wielkiego, więc mieli jakieś gruźlice, inne rzeczy. Więc okazało się, że 2 dni przed końcem postu, któryś raz z kolei został tylko on. I słuchajcie, tylko on był, czyli on został jako ten zwycięzca, tak? I słuchajcie, kończąc tą historię tego człowieka, to ona była zakończona tak, czyli wygrał we wszystkich zawodach, tak? I autor, który pisał o tym, mówi, co zatem zmieniło się po nawróceniu w życiu tego młodego człowieka? Nic. Poza adresem, fryzurą i ubraniem. To właśnie Jezus nazywa światowością. Czyli on realizował znowu pewne programy, w których żył w świecie. Pewne rzeczy według siebie, które powinien realizować, tak? Czyli walczył o to, żeby być najbardziej gorliwy, najbardziej zdecydowany, najbardziej służący, tak? Czyli to nie było to, o co on się pytał, o co Bogu chodzi, tylko to, co jemu się wydawało, że jest ważne, tak? I teraz, kiedy Jezus mówi, żebyśmy pozostawili świat za nami, to mówi, żebyśmy pozostawili za nami egocentryczne projekty, programy, które domagają się zaspokojenia, żądanie bezpieczeństwa, przyjemności, uznania, władzy, które są racjonalizowane, usprawiedliwiane i wychwalane, a tymczasem one właśnie hamują nasze dorastanie do pełni nas jako osoby, do pełni osoby, która może spotkać się z Bogiem. Słuchajcie, kiedy ja to pierwszy raz przeczytałam, to pomyślałam sobie, że my naprawdę mamy dużo rzeczy do zmiany. Bo my ciągle mamy jakiś program na nas. I zapominamy, że największym programem, który może nas zmienić, jest spotkanie z osobą. Bycie z osobą. Być może wy, którzy jesteście na tej sali, nigdy was to nie spotkało, że tak zapracowaliście się za Boga, że gdzieś zgubiliście po drodze Boga. Mi się to zdarzyło kilka razy. I powiem wam, wcale się nie opamiętałam. Inne rzeczy spowodowały, że zobaczyłam, że to nie jest to. Że ja gdzieś w tej pracy dla Boga zgubiłam Boga. Zgubiłam rzeczy najważniejsze. I słuchajcie, to jest bardzo proste, bo jak służysz i pracujesz, na przykład w jakiś, wiesz, jesteś menadżerem w Tesco, tak? No to nie powiesz, że wydajesz owoce duchowe. Jak już jesteś w szkole nauczycielem, to już jest gorzej. Tak? A jak już pracujesz dla Boga w Królestwie, to już w ogóle masz przekapane, bo ty możesz nie zauważyć tego, że tak się zapracujesz dla Boga, że zgubisz po drodze Boga. Tak? I diabeł się bardzo będzie z tego cieszył. Tak? Dlaczego? Bo wtedy nieświadomość wejdzie do twojego życia i nie będziesz widział tego, że gubisz owoce opamiętania. Czy będziesz wykonywał wszystkie rzeczy, które od ciebie się wymaga, bo tak powinno być, tak powinien żyć chrześcijanin i zgubisz po drodze to, co jest najważniejsze. Okay? Czyli żeby ta historia nabrała jeszcze wyraźniejszego sensu, to powiem wam krótko o tych trzech lustrach do przeglądania się. Czyli pierwszym i najważniejszym jest spotkanie z osobą Jezusa. Kiedy my się z Nim spotykamy, za każdym razem On pokazuje nam, co w naszym życiu jest do zmiany. W momencie, kiedy to jest potrzebne, w momencie, kiedy to się może zmienić, nawet jak to już jest po kilkunastu latach naszego życia z Panem Bogiem. I to jest dobre. To jest dobre, że On nie naciska nas, że to się ma zmienić tu i teraz, bo On wie, że teraz to się nie zmieni. Tak? Czyli On nam pokazuje coś, kiedy jest najlepszy czas na zmianę na to. Tak? I drugim lustrem, którym powinniśmy się przejrzeć, tutaj możecie sobie przeczytać objawienie 2:2-5, tak? Do tego fragmentu, tak? Drugim lustrem, którym, i tutaj chodzi oczywiście o relację z Nim, ale o tym też mówiłam, że nie będę robić. Drugim lustrem, którym musimy się przejrzeć, to jest poznanie tego, kim ja jestem.
Tak, jeżeli ja w nim nie zobaczę, kim ja jestem, jeżeli ja nie będę sobą przed nim, sobą przed sobą i sobą przed innymi ludźmi, to ja nigdy nie wydam właściwych owoców. Jeżeli ja ciągle będę wydawać owoce, które inni wymagają ode mnie, lub owoce, które mi się wydaje, że ta organizacja chce, żebyśmy wydali, tak, to ja nigdy nie wydam tych owoców, których powinienem wydać. Tak? Znowu, zawracam was do tego. Jeżeli zobaczysz, kim jesteś, to zobaczysz, jakie owoce powinieneś wydać, tak? I w końcu ostatnim lustrem, który jest dla nas najbardziej zmieniający, to jest zachowanie człowieka wygładza drugi człowiek. Czyli owoce, które widzimy, że musimy wydać, tak naprawdę pokazują nam inni ludzie, z którymi się spotykamy. I słuchajcie, jak to jeden człowiek fajnie napisał, bardzo często spotykamy takich ludzi, którzy mają niezwykły dar od Pana Boga wyciągania z nas tego, co najgorsze. I pokazywania, że to jest coś, w czym powinniśmy się zmienić. Tak? I dzięki temu Bóg dosięga naszych nagromadzonych śmieci czymś na kształt młota pneumatycznego i zaczyna przekopywać nasze mechanizmy obronne, odkrywając tajemne zakątki, gdzie ukryliśmy wszystko, czego w naszej osobowości nie lubimy i nie akceptujemy. Tak? Czyli zobaczcie, przy pomocy takich ludzi wydobywane z naszego życia jest coś, co już dawno schowaliśmy, czego nie chcemy oglądać, tak? Z czym sobie fajnie poradziliśmy. I nagle pojawia się ktoś, kto to odkrywa. I my widzimy wszystkie nasze motywacje, widzimy, jak my się zachowujemy. I słuchajcie, to jest znowu czas łaski dla nas. Nie czas potępienia i pomyślenia, Boże, tyle lat żyję z Bogiem. I takie zachowanie, jak ja mogłem to znieść, jak ja mogłam to znieść. Tylko to jest czas, w którym Bóg mówi, hej, zobacz, co masz w swoim życiu. Jaki owoc masz w swoim życiu. To jest czas na zmianę. To jest czas, aby to w twoim życiu się zmieniło. I wiecie, dotknięcie motywacji, które mieliśmy przez zetknięcie z drugim człowiekiem jest jednym z najtrudniejszych luster w naszym życiu. Ja z mojego doświadczenia wiem jedno, że tylko wtedy, kiedy ja jestem połączona z Jezusem, blisko z Nim, jeżeli mam włączone relacje z Nim, to ja jestem w stanie przez to przejść. Czyli ja jestem w stanie unieść tego człowieka, bo bardzo często to, co on widzi, jak on widzi mnie, nie jest do końca prawdziwe. Tak? Jest tam cząstka tego, co jest do zmiany. Nie jest w całości. Więc jeżeli ja jestem podłączona do tego pierwszego lustra, czuję się przyjęta, czuję się naprawdę kochana, to ja jestem w stanie przejść przez to we właściwy sposób. Bo pamiętajcie, że są ludzie, którzy ciągle osądzają wszystkich i są ludzie, którzy będą cię kupować przez to, że będą mówić, jak jesteś świetny, fajny i dobry. I ani jedni, ani drudzy tak naprawdę nie wyciągną owocu, który ty potrzebujesz. Ale kiedy to przyniesiesz do Jezusa i jesteś podczepiony do Niego, to On ci powie, co masz z tym zrobić. On ci powie, jak masz to załatwić. Jeśli świadomość rzeczy Bożych działa w tobie. Tak? Czyli ci wszyscy ludzie w pracy, których spotykasz, ci wszyscy cudni ludzie w kościele, których spotykasz. Najlepsze do tego są obozy i konferencje w ogóle. No po prostu niesamowity czas wydawania owoców. Wszystko widać. Jak na dłoni. I po tym można przyjść do Pana Boga i powiedzieć, Panie Boże, to jest czas na wydawanie owoców. I czym to zakończę? Bo tak się zatrzymałam oczywiście na pierwszych rzeczach, że nie powiedziałam, nie rozwinęłam tych, które powinnam rozwinąć, ale zakończę to tym, co jest napisane w liście, co jest napisane w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale. Na początku było Słowo i Słowo było pierwsze u Boga i Bogiem było Słowo. I nic nie powstało, co powstało przez Słowo. Jezus był Słowem, tak? I kiedy mamy spojrzeć na owoce naszego upamiętania, to musimy zrozumieć jedno, że nic nie dzieje się bez udziału Jezusa. Nieprawdą jest, że my musimy coś wycisnąć, że my możemy coś wycisnąć. Ja widziałam tony ludzi na obozach, na konferencjach, na seminariach, które sama prowadziłem, które bardzo starały się wycisnąć z siebie owocu i nigdy nie dali rady i zawsze byli zniechęceni, że mi nie wychodzi. Bardzo chcieli pozbyć się jakiegoś grzechu, tak? Szczególnie takich związanych z jak się to nazywa? To Librus działa. W każdym razie grzechów związanych z uzależnieniami, tak? I nie dali sobie rady. Jak bardzo nie radzili sobie ze złością, tak? Lub z emocjami, które czuli względem ludzi i nie dawali sobie rady. Naprawdę jest mnóstwo programów, ale jest jeden, który zmienia wszystko. Spotkanie z żywym Bogiem, który uzdrawia twoje serce, dotyka twojego serca i powoduje, że jesteś w stanie wydawać te owoce. To spotkanie kompletnie załatwia innych, więc w jakimkolwiek lustrze się przeglądniesz, nawet jeżeli to jest lustro trudnego spotkania, trudnego doświadczenia, to tylko to spotkanie z Nim, czyli z tym, który jest początkiem i końcem wszystkiego, jest na stałe w stanie zmienić twoje owoce, które wydajesz w swoim życiu. Dlaczego? Bo wiele z tych owoców wydajesz dlatego, że coś w swoim życiu kiedyś się stało. Czyli to są owoce związane z twoimi mechanizmami obronnymi, z tym, jak byłeś ukształtowany w dzieciństwie, z tym, co tam przeżyjesz. I jedyną osobą, która jest w stanie poruszyć się poza czasem i spotkać się z tobą w tym miejscu twojego bólu, jest Jezus Chrystus. Jest Bóg, który porusza się poza czasem. Więc dlatego przeglądanie się w tym lustrze, po to, żeby zmiana dokonała się w twoim życiu, po to, żebyś wydawał owoce upamiętania, jest tym, co musimy zrobić. Inne lustra są jak krzywe lustra, które coś nam pokazują. I z tym, co zobaczyliśmy, musimy przychodzić do tego, który jest prawdziwym lustrem i mówić, ty tylko jesteś w stanie zmienić to, pokaż mi, co jest źródłem, gdzie ten mój korzeń jeszcze jest, że ja nie wydaję tego owocu, bo jestem dobrym drzewem, bo należę do ciebie, więc dlaczego ten zły owoc jest w moim życiu? Jeśli tego nie zrobimy, to cały czas będziemy wydawać te owoce, będziemy je obcinać, będziemy wydawać owoce, będziemy je obcinać, będziemy wydawać owoce. Masz takie coś, że cię denerwuje, jak osoby ciągle ci zwracają uwagę, że tego nie powinieneś, tego nie powinieneś, tego nie powinieneś? Masz takie coś? Słuchajcie, to jest ewidentnie, czyli próbujesz zwalczyć, powiedzieć im, nie mów mi tego, nie kontroluj mnie, tak nie mów, tego nie rób. I to nic nie daje, jakby nagminnie te osoby się rzucają następne. Nie znają cię, aż ci mówią, co masz w życiu zmienić. Zamiast walczyć z tym, to zastanów się, gdzie to ma swoje źródło w przeszłości, że ty tak na to reagujesz. Czyli daj Jezusowi pokazać, w którym miejscu jest ten korzeń, który powoduje, że taki owoc wydajesz. I nagle okazuje się, że wszystko jest możliwe. Czyli ponieważ na początku jest On, na końcu jest On, to On jest również twoją owocnością. Tak jak wszystko dzieje się przez wiarę, to sama wiara sama z siebie nie wyda owocu, dopóki to nie będzie On, który porusza się wiarą. Tak jak On ci daje wiarę sprawczą, dzięki któremu się nawracasz, to nie ma tak, że się sam nawróciłeś, tak samo jest z owocami. Chociaż to jest coś, o co ty masz się starać, to jest wyścig, do którego masz biec, to prawda jest taka, że to jest ciągle wyścig, w którym osiągasz pewne rzeczy i realizujesz je nie sam z siebie, ale przez to, że On już dla ciebie zrobił, że On jest w stanie z ciebie uwolnić te wszystkie rzeczy, które są światowością, z którymi sobie nie radzisz. Może to pomoże ci w twojej bezradności. Może ci pomoże to w walce ze złością, którą toczysz od kilku lat. W walce z rozgoryczeniem i z odrzuceniem, którym toczysz od wielu lat. I nie wydajesz tam owoców. Może ci to pomoże z takim zniechęceniem, w którym widzisz, że nie masz tego owocu wytrwałości i tak cię to boli. Spotkanie z Nim, który przemienia wszystko, który powoduje, że stajesz się innym człowiekiem, że zmieniasz się zupełnie. Czyli na początku było Słowo i na końcu jest Słowo. Nic nie powstaje, nawet owoc twojego życia, bez Niego. Okej, wstańcie, kochani. Dziękuję Tobie, Tato, za Twoją łaskę. Łaskę bycia z Tobą. Dziękuję Tobie, Tato, że Ty ściągasz z nas ciężar wydawania owoców, których nie jesteśmy w stanie wydawać. Dziękuję Tobie, Tato, że byłeś pierwszym, który dał nam możliwość upamiętania się przez oddanie nam swojego Syna. I dlatego my możemy wydawać owoce upamiętania, bo On jest pierwszym owocem upamiętania dla nas. Dziękuję Tobie, że On przeszedł drogę wydawania każdego owocu. Owocu miłosierdzia, owocu przebaczenia, owocu darowania winy. Ja dziękuję Tobie, że Jezus wszystko wypełnił. I dzięki temu my możemy być owocni, kiedy przeglądamy się w Jego lustrze. Kiedy zaczynamy od tego poczucia przyjęcia. I dziękujemy Tobie, że bez strachu możemy się przeglądać w lustrze Twojego słowa. Bez strachu możemy przeglądać się w innych ludziach. Tato, ja modlę się teraz o taką łaskę przyglądania się bez strachu w innych ludziach, w ludziach w naszych społeczności. Ja modlę się taką łaskę przyglądania się bez bez oczekiwania osądu od ludzi, bez bania się osądu od ludzi. Tato, ja modlę się, aby osąd odszedł z naszej owocności, aby lęk przed tym, że nie jesteśmy owocni, że robimy coś nie tak, odszedł z naszego życia. Tato, ja modlę się, żeby lęk przed osądem odszedł z naszego życia. Tato, ja modlę się, abyśmy mogli być owocni i abyśmy się nie bali, kiedy człowiek, inny człowiek jest tym, który pokazuje nam nasze grzechy, nasz brak owocności. Ja Ci dziękuję, że to nie jest równoznaczne z tym, że Ty nas odrzucasz. Tato, dziękuję Tobie, że Ty nam dajesz czas na zmianę. Na zmianę i dajesz odpowiedni czas. I dajesz do tego łaskę i namaszczenie, że to jest czas zmiany. To jest czas opamiętania dla nas. I ja dziękuję Tobie, Tato, że również zawracasz nas z tych punktów, w których okazaliśmy się nieowocni. Tak jak Piotr, kiedy zaparł się Jezusa. I okazało się, że nie wydał owocu. Że stało się tak, jak Jezus mówił, że wyparł się go. Ja Ci dziękuję, że Ty przyjmujesz nas z tych miejscach, w których nie wydaliśmy owocu, w których zawiedliśmy. I nie bierzesz nam tego za ujmę, ale kochasz nas dalej takimi, jakimi jesteśmy. I ja dziękuję Tobie, że to nie jest koniec z wydawaniem tego owocu. Dziękuję Tobie, Tato, za Boba Jonesa i za jego uczenie się miłości, śmierć w walentynki. Ja dziękuję Tobie, że uczysz nas każdego owocu, który powinniśmy wydać, bo Ty go wydałeś, a my mamy być podobni do Ciebie. Dziękuję Tobie, Tato, że w tym wszystkim jest łaska, łaska wydawania owocu. Tato, ja modlę się, abyśmy w tych emocjach, które przeżywamy między nami, w tych, których się ranimy i które zabijają nam wiele razy chęć do życia, abyśmy naprawdę w nich wszystkich potrafili przyjść do Ciebie. Ja modlę się, abyśmy nie przeżywali na naszych bliskich tu w Kościele rzeczy, które powinniśmy przeżyć w przeszłości i które powodują, że nie możemy być owocni. Tato, ja modlę się, abyś pokazał nam ból, z którym się męczymy, tu i teraz, pomiędzy ludźmi. Żebyśmy pokazał, gdzie są źródła tego bólu z przeszłości. Abyś pokazał nam to każde miejsce, w których doświadczyliśmy nieakceptacji w przeszłości, w których doświadczyliśmy bólu w przeszłości. W naszym dzieciństwie, w naszych poprzednich kościołach, w naszych rodzinach. Tato, ja modlę się, aby Twoje miłosierdzie dotknęło wszystkich miejsc, w których po prostu kiedyś byliśmy, żeby to miłosierdzie dosięgnęło naszej przeszłości i żeby spowodowało owocność w naszym życiu. I muszę Wam tu powiedzieć krótką historię człowieka, który uczył mnie kilka lat temu jednego z uzdrowień, który mówił, że już był 40 lat w służbie i co jechał na jakieś imprezę do swojej rodziny, to za każdym razem robił awarię ze swoją mamą. Czyli wracał do swojego do domu rodzinnego i jak ta mama tylko coś powiedziała, to on za każdym razem po prostu wzbudzała się w nim złość i coś się działo. I już wszyscy bracia mówili, ty się uspokój, mama nam się nawróciła, ona ma 70 lat, czemu ty ciągle czy po prostu tak, wiesz, ona coś nie tak tylko zrobiła i on od razu robił awarię. I on mówi, no faktycznie muszę coś z tym zrobić. I kiedy przyszedł do Jezusa, zaczął się modlić, to Jezus mu pokazał siebie, kiedy jest małym dzieckiem, kiedy klęczy przy kanapie i ta mama strasznie na niego krzyczy i bije go pasem po plecach. I zobaczył siebie, który powiedział, ja muszę zrobić wszystko, żeby ludzie wiedzieli, jak ona mnie traktowała. Żeby ludzie wiedzieli, co ona mi zrobiła. I on nawet nie wiedział, że miał w sercu taką myśl, która powodowała, że on nigdy nie potrafił wydać owocu miłości względem swojej mamy. Że nie potrafił jej kochać. I mówi, w tym miejscu, przy tej kanapie, spotkał się z Jezusem. Jezus przyszedł do niego i powiedział mu, wiesz co, twoja mama jest w moich rękach. Ja też jestem i ty też jesteś w moich rękach. Nie musisz się już martwić. I on mówi, że to spowodowało, że wszystko mu puściło. I zaczął wydawać owoce miłości u swojej matki. Nigdy więcej nie czuł złości do niej z takich drobnostek, które gdzieś robiła. I mówił, nigdy nie byłem, myślałem, że to jest niemożliwe, że ja mogę kiedykolwiek jej puścić to. I okazało się, że to jedno spotkanie spowodowało, że kompletnie wszystko się zmieniło. Więc Bóg jest w stanie uczynić cud wydania owoców w twoim życiu przez uzdrowienie twojego serducha, przez dotknięcie ciebie, dotknięcie twojej przeszłości, dotknięcie rzeczy, które powodują to, że ty wydajesz ciągle tą śliwkę i robaczywkę i ciągle walczysz, żeby inni tego nie zobaczyli, a oni jakby na złość specjalnie to widzą. I nie jesteś w stanie z tego buksowania kółkami wyjść. To jest słowo dla Ciebie, spotkanie z Jezusem, spotkanie się z tym przyjęciem jest w stanie zmienić to wszystko, co pokazują Ci te lustra innych ludzi, co Ty sam w sobie widzisz. Spotkanie z Jezusem jest w stanie w końcu zrobić to, co dawno chciałeś zrobić, rozprawić się sam ze sobą. To jest w stanie wyciągnąć każde bagno z Twojego życia. Jest w stanie wyciągnąć każdą rzecz, która powoduje, że czujesz, że buksujesz w miejscu i nie potrafisz pójść do przodu. Okej. Tato, dziękuję Tobie za Twoje dotknięcie naszego życia. Dziękuję Tobie za łaskę spotkania, która uzdrawia nasze serca, które powoduje, że jesteśmy owocni przez Ciebie i w Tobie. Ja dziękuję Tobie, że my nie mamy żadnego musieć. Dziękuję Tobie, Tato, że nasza wola jest wolna przez to, co zrobiłeś na krzyżu. Ja dziękuję Tobie, że możemy poruszać się w wolności, w łasce uzdrowienia i możemy wydawać owoce upamiętania w naszym życiu. Przez Twoją łaskę, która jest w nas. Przez Twoją łaskę, która jest w nas. Ja modlę się, aby teraz świadomość tego, co jest potrzebne w tym miejscu, żeby ta świadomość tego, co jeszcze potrzebujemy w naszym życiu, żeby ona została uwolniona nad nami, żeby ona została uwolniona nad każdym z nas, abyśmy mogli zobaczyć bez lęku grzechy, z którymi się zmagamy. Abyśmy mogli zobaczyć bez lęku owoce, które nas zastraszają, nas samych. Abyśmy mogli zobaczyć bez lęku rzeczy, które powodują zerwanie relacji pomiędzy nami. Ja modlę się, aby te wszystkie miejsca, w których my nie możemy być członkami jedni drugich, w których nie możemy wzmacniać się, a się właśnie osłabiamy, aby one zostały ujawnione w mocy Ducha Świętego. I aby Twoja wolność przyszła do tych relacji. Do tych relacji, w której wolności nie było. Do tej relacji, w których reagujemy obrazom, w której reagujemy zostawieniem, w których myślimy ja mnie moje, w tych wszystkich relacjach, w których musimy się bronić, bo tak bardzo zostaliśmy kiedyś zranieni. Ja modlę się, aby Twój Duch Święty prześwietlał teraz wszystkie te relacje w naszym życiu. Aby prześwietlił wszystkie te relacje i dotknął się każdej z nich. Ale aby przemienił tą, która na dzisiaj jest tym zarzewiem, które trzyma inne tak, żeby nie mogły wydawać owocu. Dlatego ja modlę się, aby ta najważniejsza rzecz, którą nie my widzimy jako najważniejszą, ale którą Ty widzisz jako najważniejszą, aby została teraz odsłonięta i usunięta z naszego życia. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dzisiaj rano przeczytałam wpis mojej pacjentki, z którą pracuję, która miała swoje spotkanie z Jezusem. I to wam powiem na koniec już, taki koniec, bo wiesz, ja jestem duży jumbo jet, także ja powoli ląduję. I powiedziała mi, napisała tak w swoim poście. To jest taki wewnętrzny post bardziej. Napisała tak. Dzisiaj trzymałam swoją małą dziewczynkę za rękę. I był z nami Jezus. I ta mała dziewczynka powiedziała do mnie, ja tak się cieszę, że ty w końcu mnie przytuliłaś, że zrozumiałaś, że tak bardzo potrzebowałam, abyś zrozumiała mnie w tym moim przeżyciu, w tych lękach, które mam, w tym odrzuceniu, które czuję. Ale tak naprawdę to, co mnie uwolniło, to to, że był z nami Jezus i że On zabrał cały ból, zabrał cały smutek. I wiesz, że mnie już to nie boli? Okej, kochani, dobrej niedzieli wam życzę.